Bardzo cieszę się, że modliliśmy się o nasze mamy, błogosławiliśmy je. Wiecie, gdy spojrzałem na kalendarz, gdy zobaczyłem, kiedy mam kazanie, zobaczyłem, że to jest Dzień Matki, no to siłą rzeczy moje myśli skierowały się ku osobie Matki Pana Jezusa. I tak sobie zacząłem zastanawiać, próbować sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek w kościele protestanckim słyszałem jakiekolwiek nauczanie na temat Matki Pana Jezusa, na temat Marii. I wiecie, no jakoś nie mogłem sobie przypomnieć. Jakoś naprawdę nie słyszałem takiego nauczania. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale no, wygląda na to, że nauczanie na temat tej osoby nie jest zbyt no, takie popularne w naszych protestanckich kręgach. I pomyślałem sobie, że najprawdopodobniej właśnie dlatego tak jest, że Kościół katolicki osobie Marii poświęca dużo uwagi. Wobec tego my, protestanci, poszliśmy w drugą stronę i o osobie Marii, Matki Pana Jezusa, nie nauczamy w ogóle albo tak bardzo niewiele. I pomyślałem sobie, warto zobaczyć, co Biblia mówi na temat tej postaci. Nieco kultura, nieco tradycja mówi na temat tej postaci, ale co Biblia mówi na temat tej postaci. Dlatego dzisiaj ona będzie w centrum tego kazania. I jak nigdy zatytułowałem swoje kazanie, nigdy tego nie zrobiłem jeszcze chyba ani razu, to kazanie będzie miało tytuł Miriam, bohaterka wiary. Dlaczego Miriam i dlaczego bohaterka wiary? Dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Zacznijmy od imienia, ponieważ Maria, którą znamy, Matka Pana Jezusa, tak naprawdę to nie była Maria. Ona nazywała się Miriam. To było hebrajskie imię, które nosiła, którą wołano ją w domu rodzinnym. To samo imię na przykład miała siostra Mojżesza. Ale skąd wobec tego wzięła się Maria? Otóż tutaj mamy takie zjawisko, jak to, że ewangeliści pisali w języku greckim i pisząc Ewangelię używali greckiej wersji tego hebrajskiego imienia Miriam. I ta grecka wersja brzmiała Mariam. A stąd już naprawdę niewiele do łacińskiej wersji tego imienia, która właśnie brzmi Maria. I ponieważ to imię Maria było bardzo, jakby tak powiedzieć, spopularyzowane i w kulturze, i w kościele poprzez łacińskie tłumaczenie Biblii, tak zwaną Wulgatę, wobec tego tak się przyjęło, że tą osobę nazywamy Maria. Ale tak naprawdę wiemy, że ona nazywała się Miriam. I pozwólcie, że dzisiaj w czasie tego kazania będę starał się używać właśnie tego imienia, Maria, przepraszam, Miriam, a będziemy wtedy mówili właśnie o Matce Pana Jezusa. Dobrze. Gdy pierwszy raz spotykamy Miriam na kartach Ewangelii, jest ona młodą osobą, młodą dziewczyną i młodą osobą mam na myśli osobę w wieku 12-14 lat. I według dzisiejszych naszych standardów to jeszcze, wiecie, jest dziecko. Skąd więc wiemy, że miała tyle lat? Ponieważ w tamtej kulturze, w 2000, powiedzmy około tak, 2000 lat temu, w kulturze blisko wschodniej, dziewczynki właśnie w takim wieku były wydawane za mąż. A ponieważ wszyscy ewangeliści, gdy tylko przedstawiają Marię, mówią o niej, że była poślubiona Józefowi, wobec tego możemy wnioskować, w jakim wieku była, gdy ewangeliści o niej mówią. I to właśnie było około 12-14 lat. Sam stan cywilny, o którym mówią ewangeliści, jest też troszeczkę inny niż to, co my dzisiaj w kulturze zachodnioeuropejskiej rozumiemy. Ponieważ, i to nawet tłumacze, którzy przedstawiają, tłumaczą ten tekst grecki na różne języki, mają z tym problem. Ponieważ w jednych miejscach, w jednych tłumaczeniach jest mowa o tym, że Miriam była poślubiona, a inni tłumaczą, że była przyrzeczona, a jeszcze inni, że była żoną. Także tutaj nawet tłumacze mają problem, ponieważ ten Stan cywilny, za mąż pójście w tamtych czasach było troszeczkę inaczej wyglądało niż dzisiaj. Ponieważ w tamtych czasach małżeństwo zawierano na raty. Na dwie raty. Pierwszy etap to było takie coś, co my dzisiaj właśnie moglibyśmy jakoś porównać do zaręczyn. I w czasie tej uroczystości ojcowie pana młodego i panny młodej ustalali wysokość zadośćuczynienia za przejście właśnie tej córki z jednej rodziny do drugiej, czyli tak naprawdę ustalali sprawy finansowe. I gdy to ustalili, podpisywana była taka formalna umowa małżeńska. Ale to nie było jeszcze takie małżeństwo, jakie my dzisiaj rozumiemy, ponieważ a młodzi nie zamieszkiwali razem, tak jak dzisiaj to ma miejsce. Oni jeszcze przez rok po tych zaślubinach, jeszcze przez rok przebywali w swoich rodzinnych domach. Oni nie mieszkali ze sobą, nie zamieszkiwali ze sobą. Obowiązywała ich również, wiecie, taka czystość przedmałżeńska i też wierność temu przyrzeczonemu partnerowi. Gdyby doszło do jakiejkolwiek niewierności w czasie tego rocznego okresu, byłby to powód do formalnego rozwodu. Także ten rok musiał upłynąć i miało miejsce drugie takie wydarzenie. I to drugie wydarzenie to polegało na tym, że pan młody w bardzo taki, wiecie, uroczysty sposób przychodził do domu panny młodej i stamtąd zabierał ją już do ich wspólnego domu, gdzie mogli już oficjalnie rozpocząć, że tak powiem, pełne życie małżeńskie. Ta druga uroczystość to było coś, co dziś moglibyśmy porównać do naszego wesela, taka duża uroczystość rodzinna, przy czym była jedna drobna różnica. Takie wesele w tamtych czasach trwało tydzień. Nie tak jak dzisiaj, jedną noc powiedzmy, tylko tydzień uroczystości, zabawy i radości. Dobrze, także tak wyglądało zawarcie małżeństwa. I gdy poznajemy Miriam i gdy poznajemy Józefa, oni właśnie są już po tym pierwszym etapie, po tych zaślubinach, ale jeszcze nie mieszkają razem ze sobą. Jeszcze wciąż mieszkają ze swoimi rodzicami w swoich rodzinnych domach. Jak to ewangeliści kilkukrotnie podkreślają, nie dzielą jeszcze wspólnej sypialni. To jest dosyć ważne, bo później będziemy mogli się na to powołać. I jeszcze jedno pytanie na temat Miriam, na temat Józefa, z tych ogólnych. Czy pochodzili z zamożnych rodzin? Czy ich rodziny były zamożne, czy może raczej nie? I wiecie, oni mieszkali w Nazarecie, czyli to było, mieszkali w mieście, jak na tamte czasy to już było coś. Mieszkali w mieście jednym z miast galilejskich. Ale wygląda na to, że ich rodziny jednak nie były takie, wiecie, super zamożne, super bogate. Ponieważ wyprzedzając teraz troszeczkę fakty, możemy odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że gdy widzimy, jak po urodzeniu Pana Jezusa Miriam i Józef idą do świątyni złożyć ofiarę z okazji urodzenia się dziecka, wtedy przynoszą na tą ofiarę dwie synogarlice, czyli takie ptaki, i dwa gołębie. O czym nam to mówi? Zakon mojżeszowy bardzo ściśle regulował, jak powinna wyglądać ofiara właśnie z okazji urodzenia się dziecka. I mówił, zakon mojżeszowy mówił, że w tym momencie należy złożyć ofiarę z jednorocznego baranka. Z małą klauzulą, z małym wyjątkiem. Jeśli rodziców nie byłoby stać na taką ofiarę, nie byłoby ich stać na baranka, mogli przynieść wtedy właśnie dwie synogarlice i dwa gołębie. I z tego wyjątku, z tej klauzuli właśnie skorzystali Miriam i Józef, gdy składali tą ofiarę. I to nam mówi o tym, że najprawdopodobniej w tym czasie no nie przelewało im się. Nie byli bogaci, nie byli jacyś zamożni. Najprawdopodobniej właśnie nie pochodzili z zamożnych rodzin. Okej, także tutaj możemy powiedzieć sobie te kilka takich bardzo ogólnych informacji na temat Miriam, że jest 14-letnią dziewczyną, że mieszka w Nazaret, że jest już poślubiona, ale nie mieszka jeszcze ze swoim mężem, mieszkają osobno. I w pewnym momencie, tak jak nam przedstawia tutaj Biblia, w pewnym momencie do tej niewiasty, do tej dziewczyny przychodzi Gabriel, przychodzi anioł. Ma taką, wiecie, niecodzienną, niespotykaną wizytę. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału. Dzisiaj praktycznie będziemy się właśnie opierać na tym, w głównej mierze na pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. I wersety od 26 dalej. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Pana, u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Może do tego miejsca, dobrze? Miriam ma wizytę niesamowitego gościa, anioła Gabriela. I wiadomość, którą przekazuje w tym momencie jej Gabriel, jest niesamowita. Jest wręcz, nie boję się użyć słowa, kosmiczna, nie z tej ziemi. Otóż Miriam zajdzie w ciążę, Miriam urodzi dziecko, urodzi syna, ten syn będzie przez Boga używany, będzie synem Bożym, będzie zasiadał na tronie królewskim i to królestwo nie będzie miało końca. Tak w skrócie, tak w skrócie poselstwo przekazuje jej Gabriel. I wiecie, gdy to czytałem, to tak się próbowałem wyobrazić sobie Marię, która stoi przy tym aniele, słucha go i gdy anioł mówi, mówi jej to co, jakie są Boże plany względem niej, to ma takie coraz większe oczy. Coraz większy znak zapytania gdzieś tam w jej głowie jest, ponieważ no musiała sobie zadawać naprawdę milion pytań. Ja bym sobie zadawał w takiej sytuacji milion pytań, albo i milion nawet więcej. Przede wszystkim, kim jest ta osoba, która do mnie przyszła? Anioł. Okej, anioł. Od kogo przyszedł do mnie ten anioł? Od Boga. Od samego Boga Najwyższego przyszedł do mnie anioł. I co mi powiedział? Że zajdę w ciążę, tak? Okej, no zajdę w ciążę, gdy będę już ze swoim Józkiem, że tak powiem, mieszkała razem, z pewnością zajdę w ciążę, ale nie teraz. Nie teraz, gdy jeszcze ze sobą nie żyjemy. Że kto będzie moim synem? Tym synem będzie syn Boga, nie Józefa? Albo kim on będzie? Królem? Przecież ja nie pochodzę z żadnego królewskiego rodu. I widzicie, tych pytań można by mnożyć i mnożyć i na pewno w głowie Miriam w tym momencie, gdy słyszała to poselstwo od Gabriela, właśnie było tych mnóstwo pytań. I te wieści, które przekazał Gabriel Miriam, były wprost niesamowite. I myślę, że te niesamowite wieści sprawiły, że jedyną reakcją, którą Miriam tutaj ukazała, było to pytanie, które mamy dalej w wersecie 34. Ale jak to się stanie? Ale jak to się stanie, skoro nie, tutaj akurat w tym tłumaczeniu mamy, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? I wiecie, to pytanie, gdy tak sobie myślałem, ono było bardzo mądre. Ono było bardzo mądre w jej konkretnej sytuacji, w jej wieku. Przypominam, że mówimy tutaj o dziewczynce, która ma 14 lat. W jej wieku, w jej sytuacji tej, gdy jest już poślubiona Józefowi, to było bardzo mądre pytanie. I to pytanie mówiło też o wysokich standardach moralnych, które miała Miriam. I w odpowiedzi na to pytanie Gabriel kontynuuje i mówi jej, werset 35, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Innymi słowy, poczęcie nie nastąpi w ludzki sposób, poczęcie nastąpi w sposób Boży, Duch Święty to uczyni i nastąpi to dzięki mocy i działaniu Ducha Świętego. I znów starałem się popatrzeć na Marię, jaka była jej reakcja na te słowa. I nie wiem, ja sobie wyobrażam, że dalej miała jeszcze nawet chyba więcej pytań niż poprzednio, ponieważ to wytłumaczenie Gabriela nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Jak? Jak to się wszystko stanie? O co chodzi? Jak? Dlaczego? I myślę, że Gabriel zauważył to całe zmieszanie, to całe zakłopotanie, to całe zdziwienie Miriam, ponieważ przekazał jej pewną wieść. Wieść o jej krewnej, o Elżbiecie. Powiedział jej, również twoja krewna, Elżbieta, poczęła syna w swoim podeszłym wieku, ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6. miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. I te słowa o Elżbiecie, to wytłumaczenie, co się dzieje w tym czasie z Elżbietą, myślę, że to było coś właśnie, co wlało taki pokój i taką wiarę w serce Miriam, ponieważ ona dobrze znała sytuację swojej krewnej. Ona wiedziała, że Elżbieta nie może mieć dzieci, że nie mogła mieć dzieci. Ona wiedziała, że razem z mężem są już w podeszłym wieku i że z ludzkiego punktu widzenia nie jest to możliwe, żeby Elżbieta zaszła w ciążę. Natomiast tutaj Gabriel przekazuje jej wieść, twoja krewna, którą dobrze znasz, jest już w 6. miesiącu ciąży i dokonało się to dzięki właśnie działaniu Boga, dzięki działaniu Ducha Świętego. I zwróćmy uwagę na to ostatnie zdanie, które powiedział Gabriel, werset 37. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Żadne słowo Boga nie pozostanie bez spełnienia. Innymi słowy, wszystko, co powie Bóg, każde słowo, każde poselstwo wypełni się. Wypełni się. Nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby Boże Słowo nie zostało wypełnione, nie dokonało się. I wierzę, że to było też tym, co właśnie wzmocniło wiarę Marii. Wzmocniło wiarę Marii, mimo że słyszała naprawdę niesamowite poselstwo. Wprost nie do wyobrażenia poselstwo. To te słowa o tym, że Boże Słowo nigdy nie zostanie niewypełnione, nie pozostanie bez spełnienia, wlało taką głęboką wiarę na tyle, że ona mogła powiedzieć, jak czytamy dalej, oto jestem. Oto jestem gotowa, aby wypełniło się Boże Słowo w moim życiu, ponieważ ono się zawsze wypełni. Choć nie wiadomo, jak by brzmiało dla nas niecodziennie, niespotykanie, niesamowicie, Boże Słowo zawsze się wypełni. I za tą gotowością, za posłuszeństwem, za powiedzeniem tak, oto jestem, szło też takie posłuszeństwo, wiecie, mimo kosztów. Ponieważ Miriam musiała sobie zdawać sprawę, że jeśli powie tak na to poselstwo Gabriela, będzie się to wiązało z pewnymi kosztami dla niej. Po pierwsze, będzie coś musiała powiedzieć Józefowi. Są w związku małżeńskim, powiedzieliśmy o tym, że obowiązują takich małżonków, właśnie ciężko powiedzieć, przed małżonków, po zaślubinach. W tym okresie obowiązywała ich, tak jak powiedzieliśmy, czystość małżeńska, a ona będzie musiała to wszystko powiedzieć Józefowi. I co wtedy? Jak on zareaguje? Jaka będzie jego reakcja? Co on zrobi? O tym, że te obawy Miriam były słuszne, niech świadczy to, co napisał ewangelista Mateusz, że Józef, który dowiedział się o ciąży, chciał się rozwieść. Tak? Czyli te obawy Miriam były słuszne. Drugi rodzaj kosztów, który musiała ponieść z pewnością Miriam, to, że jej rodzina, ta najbliższa, ci wszyscy w domu rodzinnym, czy sąsiedzi, czy jej dalsze otoczenie, też musiały się o tej ciąży dowiedzieć. I też z pewnością nie byłoby jej łatwo. Nie byłoby jej łatwo. Ona mogła spodziewać się jakichś plotek, ona mogła spodziewać się jakiejś obmowy, jakiegoś odrzucenia. ponieważ nikt z tych osób, z tej rodziny, z tego dalszego otoczenia nie wiedział, jakie były szczegóły. Nie wiedział tego, że to była Boża ingerencja, że to były Boże plany i że to wszystko pochodziło od Boga. I po trzecie, były też pewne koszty, które Miriam musiała ponieść, o których sobie jeszcze wtedy nie zdawała sprawy. To było to na przykład, że będzie rodziła w stajni. To było to, że potem po urodzeniu razem z Józefem i z małym Panem Jezusem będą musieli uciekać do innego kraju, do Egiptu. Tam będą uchodźcami. To było też to, że jako matka Pana Jezusa będzie świadkiem tego wszystkiego, co On będzie przechodził. Bo ona będzie widziała to, że On jest odrzucany, że On jest wyśmiewany, że On jest niezrozumiany, w końcu bity i zamordowany. Ona będzie w przyszłości tego wszystkiego świadkiem. I to było pewne koszty, pewne cierpienie, które też musiała ponieść. I o tym cierpieniu, które miało nastąpić, mówił do niej prorok, mówi do niej w takim słowie proroczym Symeon, gdy właśnie Miriam i Józef byli w świątyni przy ofiarowaniu właśnie tej ofiary za Pana Jezusa. I on im powiedział do niej słowo takie, mamy to w Ewangelii Łukasza 2,35. A twoją duszę przeszyje miecz cierpienia. Twoją duszę przeszyje miecz cierpienia. I było to właśnie ta zapowiedź tego cierpienia, które musiała przejść, która przejdzie Miriam jako matka Syna Człowieczego. Ponieważ ona będzie świadkiem tego wszystkiego, co Pan Jezus będzie musiał przejść tutaj na ziemi w czasie swojej służby. Ale mimo tych wszystkich kosztów, Miriam mówi, jestem gotowa. Jestem gotowa. Ona odpowiedziała, jestem gotowa ponieść te wszystkie koszty. Jestem gotowa podporządkować swoją wolę woli Boga Najwyższego. Jestem gotowa. Wiecie, ta jej gotowość i to podporządkowanie swojej woli, woli Boga Najwyższego, przypomina mi dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Pierwszym z nich jest to fragment modlitwy pańskiej. Tam mamy takie słowa, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A drugi fragment, który mi to przypomina, to jest modlitwa Pana Jezusa w Getsemane. I tam Pan Jezus mówi, nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I te słowa Miriam, jestem gotowa, poddaję swoją wolę woli Najwyższego Boga, właśnie są w tym samym duchu, o którym nauczał Pan Jezus później i który sam pokazywał Pan Jezus. To jest ta sama postawa, to jest ten sam nowotestamentowy duch. Tylko zwróćmy uwagę na to, że Miriam ma 14 lat. To jest dla mnie, wiecie, fenomen. To jest dla mnie fenomen, gdy cały czas o tym myślę, ile ona miała lat, gdy to wszystko przechodziła. I w wieku 14 lat pokazuje postawę, o której 30 lat później naucza Pan Jezus. Dla mnie to jest bohaterstwo wiary. Przyznaję, że dla mnie to jest postawa bohatera wiary, żeby tak podporządkować swoją wolę woli Najwyższego. Ale pójdźmy dalej. Miriam miała jeszcze jedną cechę bohaterki wiary, bo Miriam była uniżona i Miriam była pokorna. W odpowiedzi, w tym 38 wersecie, w tej odpowiedzi na poselstwo, mamy takie słowa w tym tłumaczeniu, które ja akurat używam. Oto jestem gotowa służyć Panu. Oto jestem gotowa służyć Panu. Natomiast w oryginale tam jest inne słowo. Tam jest słowo jestem niewolnica albo służąca Pana. Niewolnica służąca Pana. I powiedzcie mi, jak trzeba być pokornym, aby nazywać siebie niewolnikiem, aby nazywać się sługą, żeby porównywać się do tych, którzy w tamtym czasie byli na najniższym stopniu drabiny społecznej. Na najniższym stopniu w tamtym czasie byli niewolnicy i słudzy. Poniżej już nie było nikogo. I ona sobie mówi, jestem niewolniką. Nie jestem niewolnicą. Jestem służącą dla Pana. To nam mówi o tym, co było w jej sercu. W jej sercu była pokora, w jej sercu było właśnie uniżenie. I powiedzmy sobie, co było dalej, gdy zakończyła się ta wizyta Gabriela. Potem, jak czytamy u Łukasza, Miriam wybiera się właśnie do swojej krewnej, o której wcześniej mówiliśmy, do Elżbiety i tam przebywa u niej przez 3 miesiące. I wiecie, ta wizyta również nam mówi o tym, jak bogobojną i jak głęboko wierzącą osobą była Miriam. Ponieważ już nawet sama wizyta, samo to, że ona tam pojechała, mówi nam o tym, że ona była otwarta na głos Ducha Świętego, była otwarta na jego inspirację. Dlaczego? Ponieważ w czasie zwiastowania Zachariaszowi Gabriel powiedział mu jedno takie zdanie, że twój syn będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze zanim się urodzi. I to napełnienie Duchem Świętym Jana nastąpiło właśnie w czasie tej wizyty Miriam u swojej krewnej. Pan Bóg miał tą wizytę już w planach. Pan Bóg o tej wizycie, tą wizytę planował już 5 roku wcześniej. To nie była taka, wiecie, wizyta między jedną krewną a drugą krewną. Nie, to był Boży plan, zapowiedziany w Słowie Proroczym 5 roku wcześniej. Także to mi mówi o tym, że Miriam słuchała Boga, była otwarta na inspirację Ducha Świętego i wypełniała to, co Pan Bóg do niej mówił. Druga rzecz, co możemy powiedzieć na temat tej wizyty u Elżbiety, to to, że wiara Miriam była widoczna dla Elżbiety. Zobaczmy, co jest napisane w wersecie 45. Elżbieta mówi tak o Marii w ten sposób. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Szczęśliwa jesteś Miriam, bo uwierzyłaś, że wypełnią się słowa przekazane ci przez Pana. Ona widziała jej wiarę. Ona widziała. Ta wiara nie była, wiecie, wiarą ukrytą gdzieś tam sobie. Nie. Ta wiara Miriam była widoczna dla innych. I trzecią rzeczą, którą możemy zauważyć podczas tej wizyty u Elżbiety, to to, że Miriam jest osobą pełną modlitwy i pełną uwielbienia. Ponieważ ewangelista Łukasz ukazuje nam tutaj, zapisał pewną modlitwę właśnie Miriam. I pozwólcie, że przeczytam ten pierwszy fragment. Wtedy Maria powiedziała: Duszo moja wywyższa Pana, mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa w pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. I tam dalej jest jeszcze też drobny fragment. Już nie będziemy czytać, bo jest późno. Ale ta modlitwa mówi nam o tym, że Miriam była osobą uwielbienia, była osobą modlitwy. Zauważmy, co jest w tej modlitwie. To jest uznanie Bożej świętości, uznanie Bożego miłosierdzia, uznanie Bożej łaski. Ona była osobą modlącą się, szukającą Boga, uwielbiającą Go. Także ta wizyta u Elżbiety pokazuje nam znowu to, że Miriam jest bohaterką wiary. Bohaterką, która jest pełna uwielbienia, która pełna jest modlitwy, której wiara jest widoczna dla innych, która jest wrażliwa na głos Ducha Świętego i postępuje zgodnie z tym głosem. I tutaj chciałbym, żebyśmy zrobili pewną pauzę, ponieważ o czym do tej pory mówiliśmy, zdarzyło się przed urodzeniem Pana Jezusa, tak? Czyli mówiliśmy o zwiastowaniu Gabriela, o tej wizycie Miriam u Elżbiety, ale chciałbym, żebyśmy zrobili teraz bardzo duży przeskok ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie wszystkich rzeczy powiedzieć o Miriam, które jest zapisane w Nowym Testamencie. Zaczęliśmy od początku, a teraz zobaczmy, co było na samym końcu. Przenieśmy się około 33 lata później, po tej 33 lata po zwiastowaniu. Widzimy tutaj w Dziejach Apostolskich Miriam, która jest w wieczerniku. Miriam, która jest tam razem z uczniami Pana Jezusa, jest tam na modlitwie. I znów chciałbym to podkreślić, że jest tam na modlitwie, tak jak widzieliśmy na samym początku, przed chwilą o tym właśnie mówiłem, teraz też jest na modlitwie. To była osoba modlitwy. I widzimy ją tam właśnie w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. 33 lata między jednymi wydarzeniami, o których mówiliśmy, i teraz drugimi, tym drugim. I zwróćmy uwagę na to, co przez te 33 lata musiała przeżywać Miriam. Z jednej strony była radość, gdy Pan Jezus się rodzi, z drugiej strony był ból, gdy widziała, gdy umierał na krzyżu. Znów kolejne pytanie. Co musiała przeżywać? Czy jakoś to przeżywała wszystko to, co działo się wokół jej syna, gdy on już publicznie usługiwał? Myślę, że bardzo przeżywała. Jako matka bardzo to przeżywała. Czy kolejne pytanie. Czy w ciągu tych 33 lat nie miała nigdy żadnych wątpliwości? Otóż miała wątpliwości. Ewangelista Marek mówi nam, że jego najbliższa rodzina nie rozumiała tego, co robi Jezus. Jego poselstwo nie było dla nich oczywiste i nie było dla nich czytelne. Wręcz nawet jest fragment, który mówi, że niektórzy myśleli, że postradał zmysły. Także były jakieś wątpliwości. Ale mimo tego bólu, który przeżywała w związku ze służbą, odrzuceniem, śmiercią swojego syna, mimo wątpliwości, które gdzieś tam się pojawiały, teraz Miriam jest w wieczerniku. Minęły 33 lata, a ona jest z uczniami w wieczerniku. I po 33 latach widzi, już teraz, dopiero teraz widzi wypełnienie się tego poselstwa Gabriela, który mówił jej, a twój syn będzie synem Boga Najwyższego, będzie królował, będzie zasiadał na tronie i jego królestwo nie będzie miało końca. I po tych 33 latach ona dopiero teraz jest w stanie zrozumieć te słowa. Mimo bólu i mimo wątpliwości, które gdzieś przez te 33 lata się rodziły. I 33 lata naprawdę szmat czasu, żeby zobaczyć wypełnienie się Bożego Słowa. Powiedzcie mi, jak trzeba być cierpliwym, jak trzeba być wytrwałym mimo bólu, mimo cierpienia, mimo wątpliwości, które się ma, żeby czekać na wypełnienie się Bożego Słowa w swoim życiu. 33 lata to naprawdę dużo. Ale to mi mówi o tym, że Miriam była cierpliwa, że Miriam była wytrwała. Że Miriam nie poddała się wątpliwościom, które gdzieś tam się rodziły. I to są kolejne cechy bohaterów wiary. Bohaterzy wiary są cierpliwi, oczekują na wypełnienie się Bożego Słowa, chociaż wszystko wokół wydawałoby się iść pod prąd. Oni właśnie są takimi osobami, które czekają, które wyczekują, które nie poddają się wątpliwościom. I pozwólcie, że podsumujemy sobie te wszystkie rozważania, to, co powiedzieliśmy o Miriam dzisiaj, że mimo młodego wieku była osobą bardzo głęboko wierzącą, że była oddana Bogu, że podporządkowała swoją wolę, woli Boga, mimo kosztów, które musiała ponieść. Powiedzieliśmy też o tym, że była wrażliwa na Boży głos, na inspirację Ducha Świętego, że była osobą pełną modlitwy i uwielbienia. Że jej wiara była widoczna dla innych, to również mówiliśmy o tym. I wiecie, to wszystko pozwala nam powiedzieć, że Miriam była bohaterką wiary. Była bohaterką wiary, taką jak Noe, taką jak Abraham, jak Dawid, jak Paweł. Ja myślę, że spokojnie na tej podstawie możemy postawić ją obok właśnie innych bohaterów wiary. I dlatego myślę, że spokojnie możemy także z jej postawy, z jej decyzji, z jej doświadczeń brać inspirację i brać wzór dla swojego własnego życia. Czy w związku z tym wszystkim, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, jej należy się jakiś szczególny szacunek, szczególna cześć? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że ona była takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Ona też była takim samym człowiekiem jak każdy inny bohater Biblii i pod tym względem w żaden sposób nie możemy jej wyróżniać. Ale jeśli Przeżywamy podobne sytuacje, tak jak ona w swoim życiu. Jeśli na przykład zmagamy się z wytrwałością w swoim życiu, na przykład z oczekiwaniem, mamy problemy z oczekiwaniem na wypełnienie się Bożego Słowa w naszym życiu, albo nie jesteśmy w stanie ponieść jakichś kosztów dla Pana Boga, na przykład. Albo mamy problem właśnie z podporządkowaniem swojej woli, woli Boga, to zwróćmy uwagę na Miriam. Zwróćmy uwagę na Matkę Pana Jezusa, ponieważ w jej życiu, naprawdę z jej życia możemy się dużo nauczyć. Możemy zobaczyć, jakie podejmowała decyzje, co przeżywała, jak to wszystko, z jakimi też emocjami się zmagała i z jakimi wątpliwościami się zmagała. U niej to też jest widoczne. I bądźmy tak jak ona, gotowi na służyć, gotowi odpowiedzieć Duchowi Świętemu na Jego wolę, na Jego inspirację. Bądźmy tak jak ona również pełni modlitwy, pełni uwielbienia dla Boga. I to wszystko widzimy w postawie tej młodej kobiety, młodej dziewczyny. I dlatego myślę, że spokojnie możemy nazwać ją bohaterką wiary. Bohaterką może w naszych protestanckich kręgach trochę zapomnianą, ale myślę, że wartą przypomnienia. Amen.
Dziękujemy bardzo, Tomku. Wiecie, kiedy Tomek przed nabożeństwem poprosił mnie, żebym zakończył modlitwą, tak teraz siedziałem i zastanawiałem się, jaka modlitwa do takiego słowa pasuje. I jedyne, co mam w sercu i taką modlitwę chciałbym, wierzę, że może to być modlitwa nas wszystkich. I zachęcam do tego, żebyście też w ten sposób do tego podeszli. Panie Boże, ja proszę Cię o to, żebyś dał nam otwarte serca i otwarte umysły, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy,